zanim się rozejdziemy do naszych grup, żeby się modlić, to otwórzmy pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Czy ktoś pamięta, o czym ja mówiłem w ostatnich kazaniach? Ogólnie, o łasce, tak, o łasce, dokładnie. Było kilka kazań na ten temat. Mówiliśmy o tym, że łaska nie kończy się na nawróceniu nas, tak, działanie łaski. Paweł pisze w 2 liście do Koryntian, w 6 rozdziale, do ludzi wierzących, żeby nadaremno Bożej łaski nie przyjmowali. To znaczy, że ta łaska ma jakiś cel w naszym życiu i 3 takie fragmenty, żeśmy dotąd omówili. Z 2 Tymoteusza mówiliśmy o tym, że trzeba się wzmacniać w łasce, to znaczy, kiedy łaska otwiera przed nami możliwości, których byśmy nie mieli, gdyby nie Boża łaska, to mamy się wziąć w garść i zrobić to, co przed nami stoi, tak? Bo skoro Boża łaska otwiera nam możliwości, znaczy, że możemy to zrobić. Potem z listu do Hebrajczyków czytaliśmy, żeby umacniać serce łaską, a nie pokarmami, czyli całe nasze życie, nasza nadzieja co do przyszłości, nasz pokój, jeśli chodzi o przyszłość i teraźniejszość, całym fundamentem naszego życia ma być łaska, a nie to, co byśmy mogli zrobić dla Boga. Tak? Tam jest łaską, nie pokarmami, czyli nie jakieś ofiary, nie jakieś rzeczy, które byśmy mogli zrobić, które są ważne, ale one nie mogą być fundamentem naszego pokoju i naszego zaufania do Boga. Całym fundamentem naszego życia z Bogiem jest łaska. Pokój, że wszystko będzie dobrze w naszym życiu, tak jak Bóg chce, jest oparty na łasce, bo Bóg jest łaskawym Bogiem. I w końcu z 2 listu Piotra mówiliśmy o tym, żeby wzrastać w łasce. Tak? I tamten fragment mówił o tym, żeby każdy dzień traktować jako coś, co jest z Bożej łaski. Bóg nam daje każdy kolejny dzień, to, że dzisiaj rano się obudziliśmy, to jest Boża łaska. Tak trzeba na to patrzeć i na nasze całe życie w związku z tym powinniśmy patrzeć przez pryzmat łaski i ta łaska powinna dotyczyć coraz większej ilości różnych sfer czy dziedzin z naszego życia. Powinna wzrastać, powinna być ta idea łaski coraz większa w naszym życiu. Wszystko, na wszystko w tym świecie powinniśmy patrzeć jako na przejaw Bożej łaski dla nas. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jeden fragment dzisiaj z tej serii omówili. W 1 liście Piotra, w 4 rozdziale, przeczytamy od 7 wiersza. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. No i tutaj w 10 wierszu mamy takie stwierdzenie, że powinniśmy być dobrymi szafarzami rozlicznej Bożej łaski. Powinniśmy być dobrymi szafarzami rozlicznej Bożej łaski. To słowo rozlicznej jest takie trochę mało określone w naszym współczesnym języku. Różnorodnej byłoby może bardziej współczesnym. Jak? Różnorakiej, różnorodnej, bardziej współczesnym byłoby koncepcją, nie takim pojęciem. Chodzi o to, że ta łaska ma różne formy, tak? Różne przyjmuje postacie. Nie jest to jakiś jeden rodzaj, ale ta łaska jest wszędzie, we wszystkim. Tak? Ma najróżniejszą postać. I ta łaska, którą my otrzymujemy od Boga, powinniśmy być jej odpowiednimi, dobrymi, jak ten fragment mówi, szafarzami. No i znowu, co to znaczy, że ty jako Boże dziecko masz być szafarzem tej różnorodnej Bożej łaski? Kto to jest szafarz? Bo to też jest takie słowo trochę mało używane może w dzisiejszych czasach już. Szafarz czasami się mówiło jako zarządca, występuje też tak w tłumaczeniu Biblii. Szafarz to jest ktoś, komu coś powierzono i ma o to dbać i wykonywać wolę właściciela tej rzeczy, co do tych spraw. Tak? Czyli jeżeli ktoś ci powierzył dom, to masz używać tego domu zgodnie z tymi zaleceniami, jakie otrzymałeś od właściciela. Jeżeli ktoś powierzył ci jakieś pieniądze, żebyś nimi obracał, masz nimi tak obracać, żeby zadowolić wolę tego, który ci je dał. Szafarz nie obraca swoimi rzeczami. Obraca czymś, co należy do kogoś innego. Zarządza w imieniu kogoś innego. I w Biblii, w Nowym Testamencie mamy parę takich obrazów tej funkcji, możemy powiedzieć. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, nie będziemy otwierać, ktoś chce, to może potem sobie zobaczyć, ale pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, pierwsze 2 wiersze, tam Paweł mówi o tym, że szafarz jest funkcją czy osobą, od której się wymaga przede wszystkim czego?
Wierności,
dokładnie. Paweł tam mówi, że my jesteśmy szafarzami tych Bożych tajemnic, tak? Czyli Bóg nam dał coś, co mamy przekazywać innym. I od szafarzy tego się przede wszystkim wymaga, żeby byli wierni. Tak? Szafarz ma być wierny, zarządca ma być wierny. Co to znaczy? No to mamy dobry obraz tego w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Tam od 42 wiersza Pan Jezus daje przypowieść o dobrym szafarzu i złym szafarzu. Tak? I tam jak sobie przeczytamy, to mamy bardzo ładny obraz tego, kim jest dobry szafarz, czyli ten wierny szafarz, a kim jest ktoś, kto jest niedobrym szafarzem i niewiernym szafarzem. I widać wyraźnie, że dobry szafarz to jest ten, który bierze to, co otrzymał od Pana, czyli od właściciela, i postępuje z tym zgodnie z wolą właściciela. Tak? Tam Pan postawił zarządcę nad sługami i ten zarządca karmi te sługi, dba o te sługi, stara się, żeby ci słudzy byli w jak najlepszym stanie na powrót Pana. Tak? A zły szafarz mówi, Pan pojechał, nie wiadomo kiedy wróci, to ja sobie robię, co tam mi się podoba. I nie przejmuje się wolą swojego Pana. Czyli wierny szafarz wykonuje wolę właściciela rzeczy, która została mu powierzona. No i teraz my, jako dzieci Boże, jako wierzący, jesteśmy tutaj określeni jako dobrzy szafarze tych rozlicznych Bożych łask. Czyli te łaski Boże zostały nam powierzone, otrzymujemy od Boga te łaski i mamy coś z nimi zrobić. I to jest trochę taki kolejny jakby krok w tej działalności naszej łaski, Bożej łaski w naszym życiu. Te wszystkie rzeczy, które żeśmy dotąd omawiali, dotyczyły głównie nas. Oczywiście, jeżeli my postępujemy właściwie, to ma też wpływ na ludzi dookoła nas, prawda? Ale generalnie mówiliśmy o tym, jak my powinniśmy łaskę traktować. Że to my powinniśmy się wzmacniać w tej Bożej łasce. Że to my nasze serce powinniśmy umacniać łaską. Że to my powinniśmy wzrastać w tej łasce. A ten fragment pokazuje nam, że ta łaska nie powinna się zatrzymywać na nas. Że my otrzymaliśmy tą łaskę nie tylko, żeby ona w naszym życiu coś robiła, ale żeby przez nas działała też w życiu innych ludzi. Czyli ta łaska nie może zatrzymywać się na nas. Ponieważ Bożą wolą jest tutaj, tak jak 10 wiersz mówi, usługujcie drugim, czyli innemu człowiekowi, innym ludziom, tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Czyli ta łaska dociera do nas, wykonuje w nas jakieś zadanie, jakieś działanie, zmienia nas, przekształca, pokazuje nam, jak mamy żyć, ale Bożym celem jest, żeby ta łaska szła dalej. Czyli żebyśmy my, korzystając z tej łaski, którą otrzymaliśmy, usługiwali innym. Żeby inni korzystali na tej łasce, którą ja odebrałem od Boga. Mamy przepływ tej łaski, tak? Ta Boża łaska ma przepływać. Oczywiście my na niej korzystamy też. Tak jak zarządca. Zarządca, jeżeli zarządza majątkiem jakiegoś pana, to korzysta z tego majątku. To jest normalna rzecz, prawda? Tak samo jak w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie mamy zasadę, że jeżeli ktoś bierze udział w jakiejś służbie, to korzysta z tej służby. Tak? Kapłani mieli udział w ofierze. Paweł mówi o tym. Także ta, my korzystamy na tej łasce, oczywiście, ona w nas wykonuje swoje dzieło, ale nie powinna się na nas zatrzymać. Nie powinna być zablokowana w nas, bo my ją otrzymaliśmy jako szafarze. I jako wierni szafarze powinniśmy coś z nią zrobić dalej. I mamy takie, możemy zadać sobie takie ogólne, a jednocześnie dość podstawowe pytanie, tak? Które każdy z was powinien sobie zadać tak naprawdę i przemyśleć odpowiedź. I pytanie brzmi mniej więcej tak. Czy ktoś oprócz ciebie korzysta na tej łasce, którą Bóg tobie okazał? Bo każdy z nas otrzymał od Boga i otrzymuje olbrzymią ilość łaski. Tak? Już mówiliśmy o tym wiele razy. Żyjemy dzięki Bożej łasce. Każdy dzień to jest Boża łaska. I dziękujemy Bogu za tą łaskę. I jesteśmy Mu wdzięczni za tą łaskę. Ale czy ktoś oprócz mnie skorzystał na tej łasce, którą Bóg mi okazał? Mi osobiście. Bo oczywiście inni skorzystali na tej łasce, którą Bóg im okazał, tak? Ale czy ktoś skorzystał na tej łasce, którą Bóg mi okazał? Jeżeli coś od Boga otrzymałem, jeżeli mam świadomość, że Bóg okazał mi jakąś łaskę, czy inni na tym korzystają? Czy mogę pokazać konkretne sytuacje, kiedy ktoś skorzystał na tym, że Bóg mi okazał łaskę? Bo według tego wiersza tak powinno to wyglądać. Powinniśmy być tymi, którzy są szafarzami Bożej łaski i dzielą się z innymi tymi darami, które od Boga otrzymamy. Oczywiście niektórzy te dary to czasami zawężają, tam kilka darów łaski, co mamy wymienione, niektóre z tych darów w innych fragmentach, ale tutaj, tu nie mamy napisane, jakie to są dary. Generalnie to są dary łaski, tak? Dary, które my od Boga otrzymaliśmy z łaski. Bóg nas wyposażył w coś. Każdy z was ma jakieś możliwości. Może coś zrobić dla dobra innego człowieka. A choćby samo to, że żyjesz jeszcze dzisiaj, to też jest Boża łaska i to też powinieneś wykorzystać dla dobra innego człowieka. Dla świadectwa dla innego człowieka. Dla zbudowania innego człowieka. Dla podparcia innego człowieka. Jakiekolwiek masz możliwości, czymkolwiek Bóg ciebie obdarzył, powinno być to użyte dla dobra innych ludzi. Ta łaska powinna przez ciebie przepływać. Dlatego to jest bardzo ważne pytanie. Otrzymałeś dużo Bożej łaski, ale czy ktoś na tym skorzystał? Czy ta łaska przez ciebie naprawdę przepływa? Tym bardziej, że tak jak ten fragment nam pokazuje, to nie jest tylko kwestia, o jeżeli tak, to jest dobrze, jeżeli nie, no to trudno, może kiedyś się poprawię, ale odpowiedź na to pytanie tak naprawdę świadczy o naszej pozycji przed Bogiem, czy może naszym stanie, w jakim stoimy przed Bogiem. W języku polskim tego nie widać tak wyraźnie, natomiast w języku greckim cały ten fragment przynajmniej od siódmego do dziesiątego wiersza, to jest jedno logiczne zdanie. My to mamy u nas tak jakby podziabane na poszczególne zdania, natomiast w języku greckim to jest jedno zdanie z konkretnym orzeczeniem i z konkretną myślą. W zasadzie lepiej to byłoby czytać w ten sposób. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. To jest polecenie. To jest nakaz, tak? To jest nakaz apostoła Piotra. Bądźcie roztropni, czyli mądrzy, i bądźcie trzeźwi. I teraz te kolejne rzeczy mówią, jak ma wyglądać ta nasza roztropność i ta nasza trzeźwość. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić, nade wszystko mając gorliwą miłość jedni ku drugim, okazując gościnność jedni drugim, usługując drugim tym darem łaski, który każdy otrzymał. Rozumiecie, o co chodzi? To po prostu jest, w języku greckim to jest wyraźnie widoczne, że my mamy być mądrzy i trzeźwi, okazując miłość, będąc gościnnymi i używając naszego daru łaski dla dobra innych. Czyli jeżeli jesteśmy tymi dobrymi szafarzami, jeżeli używamy tego daru łaski, który mamy, czy tych darów łaski, które mamy, to wtedy jesteśmy roztropni i trzeźwi. Roztropni, czyli okazujemy się mądrością, tak? Potrafimy rozróżnić to, co jest słuszne od tego, co niesłuszne. Trzeźwi, no co to znaczy trzeźwi? Wiadomo, że to nie chodzi o kwestię bycia pod wpływem alkoholu albo nie bycia pod wpływem alkoholu. W Nowym Testamencie słowo, które oznacza trzeźwy, po prostu wskazuje na stan, w którym my mamy właściwe spojrzenie na rzeczywistość. Zresztą no, tym się charakteryzuje trzeźwy stan, tak? Człowiek trzeźwy widzi świat takim, jakim on jest. Człowiek nietrzeźwy nie widzi świata takim on jest, jaki on jest. Tym się charakteryzuje stan nietrzeźwości, że człowiek patrzy na świat, ale widzi go zupełnie inaczej. Siebie widzi inaczej, świat widzi inaczej, innych ludzi widzi inaczej. Dlatego w Biblii nietrzeźwość jest właśnie potępiana, bo ona zmienia spojrzenie człowieka na świat. I Biblia mówi, nie bądźcie, tak? Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Mówi, niech Duch Święty kształtuje wasze spojrzenie na świat, a nie jakieś zewnętrzne używki. Więc człowiek trzeźwy widzi świat takim, jakim on jest. I teraz, jeżeli mówimy tutaj o tej duchowej trzeźwości, to jeżeli ty używasz łaski, która została ci dana dla dobra innych, to ty pokazujesz w ten sposób, dajesz świadectwo, że patrzysz trzeźwo na rzeczywistość. Że ty masz świadomość, że to, co ta łaska, która ci została okazana, to nie jest tylko dla ciebie. Tak? To nie jest łaska dla ciebie. Tak, ty z niej korzystasz, ale tak naprawdę to ona jest od Boga i jest też dla innych. Bóg nie dał ci tej łaski po to, żebyś ty ją nagromadził i się lepiej miał, ale żebyś używał jej dla innych. Dlatego ona ma przepływać. A jak jej używać? No, tutaj jest ten drugi element, tak? Mądrość. Boża mądrość. Więc jeżeli używamy tej łaski, która do nas dociera, dla dobra innych, to tym samym pokazujemy Bogu, pokazujemy innym ludziom, ale przede wszystkim pokazujemy Bogu, że chcemy być tymi, którzy są trzeźwi i którzy są roztropni. Którzy chcą w ten właściwy sposób żyć tutaj na ziemi przed Bogiem. Oczywiście pamiętając, że to wszystko jest, tak jak kończy się 11 wiersz, ku uwielbieniu Boga przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Tak? My cały czas mamy świadomość, że to, co możemy dla innych zrobić z tą Bożą łaską, to też wszystko jest od Boga. To wszystko jest dzięki Jezusowi Chrystusowi. To wszystko jest dzięki Jego ofierze na krzyżu. My sami z siebie nic nie bylibyśmy w stanie zrobić, gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. To cały czas powinno być fundamentem całego naszego myślenia. Więc mówi tutaj Piotr, usługujcie, czy usługując drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Więc wzywa ten fragment was i mnie oczywiście. Bądźmy dobrymi szafarzami. Bądźmy wiernymi szafarzami. Czyli jako mądrzy poznawajmy Bożą wolę, czego Bóg oczekuje od nas, jak Bóg oczekuje, że będziemy używali Jego darów i patrzmy trzeźwo na ten świat. Tak? Pamiętajmy, że te łaski, których Bóg nam udzielał, to nie są wyłącznie dla naszego dobra. My nic nie mamy własnego. Wszystko należy do Boga. I to wszystko powinno być używane ku uwielbieniu Bożego imienia. I zadawajmy sobie to pytanie. Nie raz na całe życie. Nie raz na miesiąc nawet. Ale regularnie. Boże, okazałeś mi tyle łaski. Czy ktoś poza mną z tej łaski mi okazanej korzysta? Odpowiedź powinna być zawsze twierdząca. Ktoś korzysta, bo po to jesteśmy, żeby ktoś korzystał na łasce, która nam jest okazana. My ją otrzymaliśmy, ale otrzymaliśmy ją jako szafarze. Naszym zadaniem jest wiernie użyć tej łaski dla dobra innych ludzi. Amen.